Dzień dobry Państwu. Jestem słyszalny czy niesłyszalny? Słychać mnie? Jeśli mają lepszy słuch, to lepiej słyszą. Tak, za tydzień, znaczy we wtorek znowu moich zajęć nie ma w normalnym czasie, a muszą się odbyć w sobotę kolejne. Przepraszam bardzo, ale... Przechodzimy do charakterystyki metodologicznej, charakterystyki filozofii. Metodologiczna charakterystyka filozofii. A więc pokazanie swoistości tego typu wiedzy, tego typu poznania. Wiedza, pamiętamy, to jest wytwór, poznanie to jest czynność. Więc swoistości tych czynności poznawczych, które zbiorczo obejmujemy nazwą filozofia. Bo pierwsza i najważniejsza uwaga jest ta. Nie ma filozofii, są filozofie. Nie ma filozofii, są filozofie. Gdybyśmy chcieli wchodzić w szczegóły, należałoby każdy typ filozofii charakteryzować osobno, ze względu na jego przedmiot, ze względu na jego cele i ze względu na metody, czyli procedury poznawcze. A jednak mówimy filozofia, tak jak mówimy matematyka, jak mówimy fizyka, jak mówimy teologia. Obejmując zbiorczo pewien typ, ogólnie rzecz biorąc, o pewien typ wiedzy i poznania. Historycznie rzecz biorąc, poznanie filozoficzne jest najstarszym typem wiedzy. Pojawił się on po wiedzy i poznaniu religijnym, można powiedzieć, że towarzyszył poznaniu religijnemu. Tam, gdzie człowiek szukał odpowiedzi na najbardziej podstawowe pytania, odwoływał się zawsze już to do religii, już to do filozofii. Wszystkie inne typy wiedzy bowiem dostarczają tylko wiedzy parcjalnej, fragmentarycznej, nie obejmującej całości wiedzy i poznania ludzkiego. Nie obejmującej całości. A przede wszystkim w tych innych typach wiedzy bardzo trudno, jeżeli nie niemożliwe, jest uzyskać odpowiedzi na tak zwane pytania egzystencjalne, dotyczące ludzkiego losu, skąd się wziął, jakie jest jego przeznaczenie i dlaczego jego życie tak lub inaczej przebiega. Żadna inna dziedzina wiedzy, oprócz religii i filozofii, tych ostatecznych odpowiedzi nie dostarcza. Tam, gdzie dostarcza, na przykład biologia, mówiąc, że człowiek jest bytem biologicznym, który pojawił się na świecie po to, jednostkowy człowiek, który pojawił się na świecie po to, by spłodzić kolejne potomstwo, które znowu z kolei ma powtórzyć ten cykl, no ta odpowiedź nas nie zadawala, bo na przykład nie odpowiada na pytanie, dlaczego w ogóle człowiek się pojawił w całej swojej osobliwości, bo jest to bardzo szczególny rodzaj bytu. Więc poznanie filozoficzne pojawiło się jako wynik racjonalnego namysłu nad światem. Nie tego namysłu w oparciu o religię, a więc odpowiedzi czerpanych od bóstw, Boga, objawienia, ksiąg świętych, ale wiedzy uzyskiwanej dzięki własnemu wysiłkowi człowieka, który posługiwał się w tym celu zmysłami oraz umysłem. Przez prawie 2000 lat filozofia była, chociaż już pojawiły się nauki szczegółowe, podstawowym typem wiedzy, zwłaszcza dla tych, którzy odrzucali wiedzę typu religijnego. Stąd też konflikt filozofia-religia od początku był niejako zaprogramowany, bo filozofia chciała dostarczać własnych, konkurencyjnych odpowiedzi na pytania, które stawiała religia i na które dawała odpowiedzi. Własne, konkurencyjne. W naszych czasach ta konkurencja religia-filozofia ustąpiła miejsca innej konkurencji, mianowicie nauka-religia, jeżeli w tych kategoriach to rozpatrywać. Natomiast nie ma konkurencji filozofia-nauka, to znaczy nie są to opozycyjne wobec siebie typy poznania, aczkolwiek naukowcy zawsze lekką taką pobłażliwością patrzą na to, co robią filozofowie. Nawet jeżeli chodzi o humanistów, nawet jeżeli chodzi o nauki społeczne, powiedzmy psychologów czy socjologów. Bo to wyprzedzam, do jednych z osobliwości poznania filozoficznego należy to, że ono jest bardzo mało, jeżeli w ogóle niekontrolowane. Nie ma czynnika kontroli. Dla religii tym czynnikiem kontroli jest objawienie, jest Bóg, autorytet Boga. Dla nauk szczegółowych tym kryterium weryfikującym jest doświadczenie ostatecznie. Natomiast w filozofii są słowa, słowa, słowa. I tylko w ramach słów można jakiś agreement uzyskiwać. Wyraźnie od czasu pojawienia się nowożytnego matematycznego przyrodoznawstwa, a więc w XVI-XVII wieku, filozofia traci na znaczeniu. Dla studenta filozofii, który nie zna świata poza kształceniem na tym uniwersytecie, gdzie jest wielka doza filozofii i nie zna innego kształcenia jak na Wydziale Filozofii, wydawać by się mogło, że filozofia to jest znacząca kulturowo dziedzina w świecie współczesnym. Nie jest. Nie jest. Tak na marginesie sobie żyje. Jeżeli te trendy dojdą do nas, jakie mają miejsce na Zachodzie, będzie raczej rugowana z kurikulum akademickiego niż wprowadzana. Oczywiście trudno tu jakieś proroctwa wypowiadać, ale tak to właśnie wygląda. Tu Państwo już usłyszeli, że osobliwość filozofii w stosunku do nauk, bo to trzeba rozpatrywać w odniesieniu do, w stosunku do nauk szczegółowych polega na tym, że szuka ona, że stawia pytania radykalne i szuka na nie ostatecznych odpowiedzi. Niekiedy koniecznych. Ale to już jest pewien typ filozofii. Nie każda filozofia takich właśnie odpowiedzi oczekuje, żeby one miały charakter konieczny. Raczej pod wpływem powszechnego falibilizmu, postawy falibilistycznej. Dzisiaj mało jest filozofów, którzy wierzą w to, że filozofia może dostarczyć ostatecznych i koniecznych odpowiedzi. Znowu trochę wybiegając dzieje, przedstawienie dziejów filozofii, bo to trochę w to wejdę, ale to jest taka, jak ja mówię o dziejach filozofii, to nie wykładam tego jako historyk filozofii, tylko jako metodolog zainteresowany przemianami z punktu widzenia właśnie metody, metodologiczności. Otóż zasadniczo odróżnia się dwa typy filozofii. Historycznie one się tak pojawiły. Filozofię zainteresowaną badaniem świata i filozofię skoncentrowaną na wyjaśnianiu ludzkich możliwości poznawczych. Ten pierwszy typ to jest metafizyka, teoria bytu. Z chwilą, kiedy pojawiły się nauki szczegółowe, odmówiono filozofii prawa do wyjaśniania świata. A jeżeli ona sama sobie to prawo przypisuje, to uważa się, że jest to wiedza niewiarygodna. Jest to wiedza niewiarygodna. Od czasów Kartezjusza wyraźniej, potem Kanta, filozofia to jest epistemologia, ale epistemologia metafizykująca. Państwo na tym uniwersytecie mogą usłyszeć, że Hume to był epistemolog. Proszę zapytać jakiegokolwiek filozofa anglosaskiego, kto to był Hume. Najwybitniejszy nowożytny metafizyk. Prawda? Ta gra znaczeń, gra tych pojęć, które zmieniają się w zależności od środowiska. Jeżeli ja mówię, że filozofia od XVIII, wyraźnie XIX wieku jest głównie epistemologią, a więc filozofią zajętą ustalaniem możliwości i granic ludzkiego poznania, tak to Kant sformułował, to bynajmniej nie wykluczam tego, by w tym czasie po pierwsze nie istniała metafizyka, zwłaszcza w tym wydaniu takim marginalnym, jakim jest od XX wieku arystotelizm, tomizm. To jest bardzo peryferyjna filozofia w świecie filozoficznym współczesnym. Jest bardzo mało filozofów i środowisk, które się tym typem zajmują. I bynajmniej nie chcę powiedzieć, po drugie, by ci epistemolodzy, czy tak zaliczani filozofowie, jak właśnie Hume, nie uprawiali też pewnej postaci metafizyki. Ale nie jest to ta metafizyka, jaka pojawiła się u początku, a więc zainteresowana odpowiedziami ostatecznymi, najogólniejszymi i koniecznymi. Te trzy cechy, jak Państwo powinni wiedzieć z wykładu metafizyki, przypisuje sobie arystotelizm, tomizm. I w tym się wyróżnia. I nic dziwnego, że nie uzyskuje akceptacji, bo to jest tak dziwne dla wszystkich innych filozofów przyzwyczajonych do tego, że właśnie takich odpowiedzi uzyskać nie można. To, że filozofia oznacza miłość mądrości, Państwo wszyscy wiedzą. Podobno Pitagoras się tak nazwał jako pierwszy. No ale właśnie mądrość to znaczy nie religia, tylko mądrość. No, ta konkurencyjność tu się pojawia. Platon ukształtował pewną koncepcję filozofii, przypisując jej miano episteme, wiedzy. Wiedzy, episteme. Potem łacińska scientia, scientia. Tu ukształtował się potem zrealizowany przez Arystotelesa, bo Arystoteles jest platonikiem w tym. Ideał wiedzy filozoficznej, która dotyczy nie pozoru, nie tego, co zmienne, ale tego, co jest niezmienne. Dotyczy tej rzeczywistości prawdziwej, świata idei. Filozofia zmierza do poznania odwiecznych i ostatecznych prawd. Ale Platonowi było łatwo, bo miał niebo platońskie. Z chwilą, kiedy Arystoteles umieścił ideje w świecie zmiennym, musiał je nazwać formami rzeczy. Mówić zaczął o istocie rzeczy. Mówienie istota i zjawiska dotyczy tego, że to, co zmienne, nie jest, jest światem pozorów, tak jak i zresztą u Platona. Arystoteles nadał w czasach starożytnych filozofii charakter poznania empirycznego, bo u Platona ona była aprioryczna, w takim swoistym znaczeniu aprioryczności, gdzie empiria była okazją do przypomnienia sobie o świecie idei. Natomiast u Arystotelesa do tych istot dochodzi się w drodze poznania zmysłowego, i to tu jest bardzo istotne. Radykalnie postawił program nihil in intellectu quod prius non fuit in sensu, a więc radykalnie odciął się od aprioryzmu. Ale ta opcja, bo to też jest taka opcja, to są też dwa typy filozofii, filozofie typu a prioricznego i a posteriorycznego, ta opozycja się nie skończyła i dzisiaj na przykład właśnie filozofów analitycznych obserwujemy nawrót do a prioryczności, do uznawania, że jest pewien typ poznania aprioryczny. Koncepcja filozofii jako mądrości, i to mądrości praktycznej, wyraźnie ukształtowała się, bo to jest też, proszę Państwa, dobrze, to zaraz powiem o tym. Ja cały czas tu przemycam te typy filozofii, Państwo to wyłowią z mojego wykładu. Filozofia może być uprawiana jako wiedza teoretyczna, a więc w celach poznawczych, i może być uprawiana w celach praktycznych, to znaczy znalezienia praktycznych odpowiedzi na pytanie, jak żyć, jak się zachowywać na co dzień, jak kształtować swoje życie. W tym momencie filozofia przejmuje funkcje religijne, wyraźnie funkcje religijne, i taką też spełniała dla wielu filozofów. Na przykład wskazując drogę do cnoty, a wcześniej definiując, na czym cnota czy cnotliwe życie polega. W okresie helenistycznym ukształtowała się taka właśnie koncepcja filozofii jako mądrości praktycznej. I dlatego łatwo było chrześcijaństwu ochrzcić filozofię grecką i przejąć ją, bo uważała, że to jest bardzo bliskie, że filozofowie, jak święty Paweł mówi, składają hołdy już temu Bogu, ale to jest nieznany Bóg, nie wiedzą, że o którego tutaj chodzi. O tym zresztą, jak chrześcijaństwo ustosunkowało się do filozofii, to będę mówił przy charakteryzowaniu teologii. W średniowieczu filozofia była pojęta jako ancilla theologiae, jako via preparatoria, jako konieczne studium wraz z artes. Zresztą w tym czasie nie odróżniano artes i filozofii. To był ten sam wydział. Nie było wydziału filozofii na klasycznym uniwersytecie średniowiecznym. Był to wydział sztuk wyzwolonych, gdzie uprawiano filozofię. Ale to wszystko było podporządkowane królowej nauki, za którą chodziła wówczas teologia. W czasach średniowiecznych nastąpiło oddzielenie poznania, znaczy takie metodologiczne opracowanie różnicy między poznaniem przyrodzonym i nadprzyrodzonym. Jest bardzo interesujące dla mnie, że to rozróżnienie, które ma już 600 czy 700 lat, nadal nie u wszystkich współczesnych teologów czy też filozofów jest obecne. No to mieszanie tych płaszczyzn, to niezrozumienie, na czym polega swoistość poznania teologicznego i filozoficznego. I to nawet znajduje swoje przebicie w dyskusjach etycznych, które współcześnie obserwuję, a nawet powiedziałbym w encyklikach papieskich. Niby teoretycznie się wie o tym odróżnieniu, a praktycznie się je nie zawsze przestrzega. Myląc płaszczyznę argumentacji, na przykład w współczesnych dyskusjach nad eutanazją, aborcją, antykoncepcją, takie zapalne etyczne problemy. Czym innym jest argumentacja z wiary, a czym innym jest argumentacja z rozumu, z wiedzy przyrodzonej. Więc święty Anselm i Tomasz z Akwinu ci to dobrze zrobili.